A my z tarasów Panama City, mieszkania Ireny Lasoty w Waszyngtonie, przenosimy się do Kijowa, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słychać Cię tak, jakbyś był tutaj blisko. W jakim miejscu jesteś? Gdzie jest ustawiony Twój mikrofon?
Tradycyjnie jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio najczęściej właściwie znajduje się nasze studio, czyli w pobliżu Soboru Michajłowskiego. Przypomnę, że to teraz główne miejsce ukraińskiego prawosławia i mogę spoglądać na oświecone słońcem złote kopuły Soboru Świętego Michała Archanioła. To włodzimierskie wzgórze nad samym Dnieprem, w centrum miasta.
A do nas dotarła informacja, że były prezydent Wiktor Janukowicz został skazany za zdradę stanu na 13 lat więzienia.
To bardzo ciekawa informacja w kontekście też wcześniejszych rozmów, które prowadziłeś i tego, co dzieje się w Wenezueli. Może Maduro powinien na to spojrzeć. Faktycznie sąd w Kijowie zaocznie skazał byłego prezydenta Ukrainy na 13 lat więzienia, uznając go winnym zdrady stanu. Według ustaleń sądu Janukowicz, który po ucieczce z Kijowa 24 lutego 2014 roku przebywał na terenie Federacji Rosyjskiej, dopuścił się zdrady Ukrainy, sprzyjając przedstawicielom władz Rosji w prowadzeniu agresywnej wojny. Janukowicz liczył, że dzięki temu otrzyma preferencje od moskiewskich władz umożliwiających mu zamieszkanie w Rosji i uniknięcie odpowiedzialności kryminalnej na Ukrainie. Według sądu Janukowicz działał w zmowie z przedstawicielami rosyjskich władz i sprzyjał okupacji Krymu. 1 marca 2014 roku, to znaczy, że już po odsunięciu go od urzędu, wystosował do prezydenta Rosji Władimira Putina list z prośbą o wykorzystanie wojsk przeciwko Ukrainie. List ten był kluczowym dowodem zdrady. Warto przypomnieć, że o jego istnieniu poinformowano po raz pierwszy na specjalnym posiedzeniu Rady Federacji Rosyjskiej. 1 marca 2014 roku razem z prośbą samozwańczego lidera separatystycznych władz Krymu Sergeja Aksjonowa. Aksjonow wtedy prosił o pomoc w przywróceniu spokoju na Krymie. Z kolei 3 marca 2014 roku list ten czytał na specjalnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawiciel Federacji Rosyjskiej, a 4 marca fakt istnienia listu potwierdził Władimir Putin, wskazując, że daje mu to podstawę do zastosowania wszelkich środków, by bronić zdrowia i życia zagrożonych obywateli Ukrainy. List był faktycznym uzasadnieniem rosyjskiej agresji w pierwszym stadium aneksji Krymu. Postępowanie przed ukraińskim sądem nie oceniało całej prezydentury Janukowycza, lecz ostatnie jej dni. Nie analizowano zatem innych działań byłego prezydenta, które często są oceniane jako te, które też są sprzeczne z racją stanu Ukrainy, czyli na przykład kwestii tzw. umów charkowskich, które pozwalały na przebywanie floty czarnomorskiej w Sewastopolu do 2042 roku. Janukowicz podpisał te umowy w 2010 roku. Nie analizowano również, dlaczego odrzucił podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską na rzecz przystąpienia do kontrolowanej przez Rosję Unii Celnej. Faktem był przecież bezpośrednią przyczyną tzw. Euromajdanu. Proces zatem nie jest oceną prezydentury Janukowycza, jedynie odnosi się do jego działań w końcowej fazie rewolucji godności i podjęcia współpracy z Rosją w kontekście wojny i okupacji Krymu. Chociaż wczoraj sąd w Kijowie uznał byłego prezydenta za winnego zdrady, to jednak również uznał, że w czasie postępowania nie dowiedziono, że Janukowicz działał na rzecz separatyzmu i zmiany granic państwa. Taki zarzut był wstępnie postawiony przez prokuraturę, ale sąd go uchylił. Sprawa trwała 20 miesięcy. Sąd przeanalizował 19 tomów akt, przesłuchał 52 świadków, z czego 15 było powołanych przez obrońców Janukowycza, a odbyło się 90 posiedzeń sądu. Janukowicz zeznawał przez połączenia wideo, przebywając na terenie Federacji Rosyjskiej. Jednak nie wygłosił ostatniego słowa. Nie stawił się na posiedzenie w grudniu ubiegłego roku, kiedy taką możliwość miał. Obrona poinformowała, że doznał ciężkiego urazu, a rosyjskie media pisały, że uszkodził sobie kręgosłup i kolano podczas gry w tenisa. Według obrońców Janukowycza przebywa on obecnie w jednym z moskiewskich szpitali, gdzie przeszedł operację, a stan jego zdrowia się polepsza. Wyrok ukraińskiego sądu jest zaoczny. Nie oznacza, że Janukowicz zostanie zatrzymany, jak tylko będzie to możliwe. Oczywiście nierealnym jest, by Janukowicza wydała Rosja, na terenie której były prezydent teraz przebywa. Niewątpliwie jednak będzie miał utrudnioną możliwość przemieszczania się po świecie. Janukowicz ma też zapłacić 98 tysięcy hrywien z tytułu kosztów procesowych. Były prezydent pojawia się także w innych śledztwach prowadzonych na Ukrainie dotyczących przejęcia majątku państwowego, przestępstw gospodarczych, a w sprawie zbrodni na Majdanie występuje jako świadek. To właśnie w czasie posiedzenia w tej sprawie ogłoszono mu podejrzenie o zdradę stanu. Wtedy też się łączył za pomocą łącz wideo i właśnie podczas tego posiedzenia sądu prokurator generalny wtedy oskarżył go o zdradę stanu i to drugie posiedzenie zostało zakończone. Ale nie do końca oczywiście zostało zakończone, bo wyrok wciąż nie jest prawomocny. W ciągu 30 dni może zostać zaskarżony. Apelację już zapowiedziała obrona Janukowycza. Tekst wyroku zajmuje 143 strony.
A czy już zostało ustalone, kto jest właścicielem tej wspaniałej rezydencji, w której mieszkał Janukowicz?
Jak pamiętasz, tak jak przebywaliśmy w Medżugorje w 2015 roku, za własnością tej rezydencji stoi szereg różnego rodzaju powiązanych firm, ale właśnie jedno z postępowań, o którym wspomniałem, czyli przejęcie majątku państwowego, dotyczy kwestii związanych z Medżugorje i z przejęciem tego, co do państwa należało, przejęciem przez prywatne osoby. Jak większość spraw, tego typu spraw majątkowych związanych z biznesami byłego prezydenta, ciężko jest wprost wskazać, że to właśnie Janukowicz jest właścicielem jakiejkolwiek firmy. A tam się pojawia cały szereg różnych osób, to są całe łańcuchy powiązań. Oczywiście wiele firm jest w ogóle rejestrowanych nie na Ukrainie, tylko poza Ukrainą. Pojawia się i Cypr, i pojawia się i Panama. Także to są procesy, które na pewno jeszcze długo będą się ciągnąć i na pewno będzie ciężko wykazać, że bezpośrednio te interesy są, czy należały do Janukowycza. No, częściej pojawia się bezpośrednio syn Janukowycza, bo wiadomo, że Janukowicz stworzył taki układ oligarchiczny, ale też układ oparty o związki rodzinne i wiele takich interesów należało do jego syna.
Który jest gdzie?
A syn oczywiście też nie jest na Ukrainie, też przebywa poza Ukrainą. Cała rodzina opuściła teren w Ukrainy. Zresztą większość współpracowników Janukowycza też nie jest na Ukrainie, więc te wszystkie zarzuty, wszystkie śledztwa tym bardziej są utrudnione. I można się spodziewać, że tak jak w przypadku byłego prezydenta, nawet jeżeli dojdzie do zakończenia jakichś postępowań, to większość wyroków będzie miało charakter zaoczny, tak jak dotyczy to byłego prezydenta. No ciężko jest ścigać osoby, które przebywają za granicą, w dodatku przebywają w krajach, które nie chcą wydać ich i wiadomo, że Janukowicz zeznawał, bo chciał właściwie zeznawać, no, nie musiał przychodzić na te posiedzenia i łączyć się przez wideo. Inne osoby w ogóle raczej szansa, żeby się stawiały na takie posiedzenia jest niewielka, niewątpliwie Rosja też nie będzie pomagać w tym zakresie, w zakresie pomocy prawnej w takich przypadkach.
A czy na pytanie, kto wydał rozkaz strzelania na Majdanie, Ukraińcy znają odpowiedź?
A przypomnę, że to właśnie jest to drugie postępowanie, które toczy się już przed sądem, w którym Janukowicz zeznaje jako świadek. Nie ma jeszcze ostatecznej odpowiedzi, chociaż coraz więcej osób udało się wskazać jako bezpośrednich sprawców, z czego też wielu przebywa za granicami Ukrainy. Dotyczy to byłych berkutowców, czyli tych oddziałów specjalnych. Wielu z nich od razu po Majdanie uciekło, najczęściej przez Krym, albo bezpośrednio uciekło do Federacji Rosyjskiej. Ostatecznego stwierdzenia, kto wydał ten rozkaz, nie ma. Janukowicz w tej sprawie jest na razie świadkiem.
A przed nami ważne politycznie miesiące na Ukrainie, bo zbliżają się wybory prezydenckie, w którym faworytką jest piękna Julia, nieprawdaż?
Tak, Julia Tymoszenko jest cały czas na pierwszym miejscu wśród tych kandydatów, którzy mają szansę na objęcie funkcji prezydenta Ukrainy. Opowiadałem o tym w tym tygodniu na antenie naszego radia. Odbyła się konwencja wyborcza. Partia Batkiewszczyna zgłosiła oficjalnie Julię Tymoszenko na kandydata na prezydenta. To był taki wielki show. Różne osoby udzielały poparcia Julii Tymoszenko i pojawił się taki bardzo ciekawy element, bo w czasie tej konwencji sugerowano, że takie poparcie udzielił też Paulo Coelho, pisarz, że właśnie popiera Julię Tymoszenko. Ona jest to pierwsza sprawa, taka chyba bardzo poważna wizerunkowa wpadka byłej premier, bo okazało się, że Coelho takiego poparcia nie udzielał. Zostało to oficjalnie odwołane i Julia Tymoszenko teraz musi się tłumaczyć z tego, czy rzeczywiście miała takie poparcie, czy nie miała. Sugeruje się na Ukrainie, że być może w związku z tym wszyscy się wycofają z udzielanego poparcia. Tak czy inaczej, Julia Tymoszenko wciąż jest na pierwszym miejscu sondaży i rzeczywiście udało jej się zgromadzić wokół siebie różne osoby. Przypomnę, że poparł ją m.in. pierwszy prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, ale też poparł ją były prezydent Gruzji, były ukraiński polityk Michail Saakaszwili, który przebywa, nie może być na Ukrainie, bo został z Ukrainy wydalony, odebrano mu ukraińskie obywatelstwo. W czasie takiego połączenia wideo podczas konwencji wyborczej Tymoszenko swojego poparcia udzielał, przebywając w Nowym Jorku. Oczywiście przy tej okazji oskarżając wspólnego wroga i Julii Tymoszenko, i Saakaszwilego, Petra Poroszenkę, nazywając jego otoczenie bandą. Także pojawił się nowy sojusz polityczny Tymoszenko-Saakaszwili.
A my mamy nadzieję, że uda się Pawłowi Bobołowiczowi zrobić wywiad z kandydatką na prezydenta Ukrainy. Teraz to jest możliwe, jak zostanie prezydentem, będzie trudniejsze. Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa, w którym jest pewno tak samo zimno jak w Waszyngtonie, ale pewno tak samo też biało jak w Warszawie.
A to wyobraź sobie, że jest tak samo zimno jak w Warszawie, bo słyszałem, że mówiłeś, że jest minus 13 stopni i tutaj też jest minus 13 stopni, a śniegu jest mnóstwo, spadł kilka dni temu, więc ulice są ośnieżone, a dzisiaj świeci piękne słońce, więc naprawdę wygląda to wszystko fantastycznie, chociaż to minus 13 jednak się odczuwa.
Świeci słońce i śnieg skrzypi w Kijowie. Za korespondencję bardzo serdecznie dziękujemy. To było nasze studio Radia Wnet w Kijowie, którego gospodarzem jest Paweł Bobołowicz. Na zegarze godzina 7:51, słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 25 stycznia i dzisiaj też zadebiutuje, może to będzie redebiut, bo debiut tego studia był w ostatni poniedziałek w Dublinie, ale teraz już gospodarzem studia dublińskiego będzie Tomasz Wybranowski, który przygotowuje się do studia Dublin na antenie Radia Wnet o godzinie 9, a ponieważ będzie studio Dublin, to niech zaśpiewa w poranku zespół Kobra Nocka. I tak, proszę Państwa, wędrujemy po świecie. Teraz z białej Warszawy łączymy się z białym Davos, gdzie jest Sebastian Stodolak, dziennikarz, dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przede wszystkim chciałem zapytać, czy mnie dobrze słychać, bo tutaj internet w zaśnieżonym Davos jest bardzo, bardzo, powiedzmy sobie, pryśny.
Słychać cię bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Powiedz, co ciekawego zdarzyło się w Davos w ciągu ostatnich 24 godzin?
To pewnie najciekawsze rzeczy zdarzyły się tam, gdzie media raczej dostępu nie mają, czyli w trakcie tych spotkań, które tutaj non-stop się toczą przy zamkniętych drzwiach i faktycznie każdy z gości Davos raczej nie zasypia gruszek w popiele, raczej nie snuje się bez celu ulicą, tylko dosłownie co 20 minut spotyka się z kim innym, jest gdzie indziej, dotyczy to i polityków, i biznesmenów, więc tamte decyzje, jakie zapadają o współpracy, być może nawet podpisywane są jakieś umowy, tego nie wiemy. Wiemy to, co jest oficjalne, do czego dopuszczeni są dziennikarze, to wiemy wobec tego, z kim chociażby spotkał się polski premier wczoraj w trakcie swojej jednodniowej wizyty, że zwizytował między innymi Tima Cooka, czyli prezesa firmy Apple, ale też przy okazji chociażby wizyty w polskim pawilonie spotkał się właściwie bardzo przypadkiem z Witalim Kliczko, który przyszedł go po prostu odwiedzić. No, ale tak naprawdę narzędzi reformatowych, politycznych, to tutaj po prostu nie ma, bo nie ma tych największych politycznych graczy.
Spotkanie z Witalijem Kliczko pewno należy do bardzo przyjemnych, ale czy coś, cokolwiek wiadomo, czy nie wiem, czy w ogóle są jakieś kuluary Davos, czy można usłyszeć coś na temat sytuacji w Wenezueli, wojny handlowej chińsko-amerykańskiej, sytuacji w innych częściach świata, choćby na Bliskim Wschodzie?
Mówiąc szczerze, bardzo koncesjonowany jest dostęp do tych największych dyskusji i nawet dziennikarzowi polskich mediów. Nie jest tak łatwo tam się dostać. To co wiemy, to możemy powiedzieć, po co jest tutaj na przykład polska delegacja, tak naprawdę, tak? Po co te polskie firmy takie jak KO, że tutaj przyjechały, otóż trochę starają się odwrócić narrację, która panuje na świecie dotyczącą sytuacji politycznej w Polsce, na bardziej korzystną dla siebie. No wiemy, że od 2 lat mamy delikatne spowolnienie inwestycji prywatnych, w związku z czym no, tutaj zaczęło to być związane też poniekąd z tą taką niekorzystną narracją Polski. Oni tutaj się spotykają i naprawdę tłumaczą tym inwestorom, którzy tam się nie za bardzo znają na zawiłości polityki i raczej konsumują ją za pomocą lidów, że no nie są niedźwiedzie, tak? Czyli generalnie rzecz biorąc, w Polsce się nie wali, nie pani, można spokojnie przyjeżdżać i inwestować swój kapitał. Także to jest taki cel ich tutaj obecności. No i chyba ci inwestorzy się gdzieś przekonują. W polskim domu pojawiają się naprawdę, można powiedzieć, grube ryby finansów, ale no też tutaj jest jeszcze wiele do zrobienia, jeszcze trochę za mało polskich firm.
Powiedz mi, czy nie możesz takiej grubej ryby złapać w swoje dziennikarskie sieci w polskim pawilonie?
Oj, złapanie grubej ryby tutaj graniczy z takie złapanie z ulicy, graniczy z niemożliwością, bo po pierwsze otoczone są całym kordonem swoich PR-owców, a jeśli nie PR-owców, to ochroniarzy, a nawet jak się dadzą wyjść, to tak jak powiedziałem wcześniej, oni tutaj nie przyjechali po to, żeby sobie tylko i wyłącznie przybijać pionki z przechodniami i no naprawdę ich grafik jest na tyle napięty, no ja walczyłem o kilka rozmów, z których dosłownie jedna czy dwie się udały właśnie ze względu na ten grafik, który jest tutaj już, mówiąc kolokwialnie, zaklepywany jakieś 3 miesiące naprzód.
To przynajmniej powiedz, co w tej zimowej stolicy świata można zjeść? Jakie tam są ceny? Czy zachęcasz słuchaczy poranka, żeby spędzili tam tydzień?
To znaczy, no na pewno nie zachęcam do wydawania tutaj pieniędzy w restauracjach, no chyba, że mają ochotę przepuścić całą swoją pensję, bo symboliczna pizza to koszt około 90 zł, hamburger, jak się wejdzie w niewłaściwe miejsce, to 200 zł. Taksówki też swoje kosztują, przejechanie kilometra Uberem tutaj to jakieś 120 zł, więc ceny są dostosowane do gości. Zresztą idąc ulicą, licząc z nudów wartość mijających się samochodów, spokojnie w ciągu 100 czy 200-metrowego spaceru możesz naliczyć, możesz to liczyć milionami, więc jakby tutaj wartość nabywcza portfela jest też wysoka, przyznajmy tych ludzi. Oni nie cierpią, ale no zwyczajny człowiek, albo zwyczajny polski dziennikarz tutaj raczej nie poszaleje.
Czyli ratujesz się kanapkami przywiezionymi z Polski i słusznie. Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę, za korespondencję z Davos. Sebastian Stodolak, Dziennik Gazeta Prawna.
Dzięki, proszę.
Był gościem Poranka Wnet, troszkę spóźniony przegląd prasy.